We wtorki wieczorem rozmawiamy o tych, którzy pomagają. Okazuje się, że niektórzy mają misję do tego pomagania. Ze mną Krzysztof Suszek, przewodniczący Rady Fundacji Misja Medyczna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Porozmawiamy o tym, czym zajmuje się fundacja, jak długo ona istnieje. To jak to było z początkami? Skąd wziął się pomysł na misję?
Pomysł wziął się w roku 2012, kiedy pracowałem jeszcze w Ministerstwie Zdrowia. I w ministerstwie realizowaliśmy taki projekt pomocy medycznej Polakom mieszkającym na wschodzie. Bardzo zacny i ciekawy projekt i organizowaliśmy kilka razy misje medyczne z pomocą taką rzeczową i pomocą medyczną właśnie tam do Polaków mieszkających na wschodzie, na Ukrainie. I jak przestałem pracować w ministerstwie, no to siłą rzeczy nie było możliwości kontynuowania tego dzieła, tego projektu, więc postanowiliśmy w grupie tych osób, z którymi realizowaliśmy ten pomysł, razem ze Wspólnotą Polską, że w takim razie ja założę fundację i założę taką organizację, która będzie to dzieło kontynuowała. I faktycznie tak też się stało. Założyłem taką organizację. Nazwaliśmy to Fundacja Misja Medyczna od tego pomysłu, który realizowaliśmy jeszcze w czasach Ministerstwa Zdrowia. I tak to się zaczęło. I tak pomagaliśmy dzielnie przez kilka lat, do czasu, kiedy tam wybuchł ten zbrojny konflikt, kiedy tam się ta straszna rzecz na Ukrainie zaczęła dziać. Właściwie, jak patrzę na to dzisiaj, pani redaktor, z perspektywy, to nie wiem dlaczego, to tak jakiś sposób naturalny się skończyło.
Potem zaczęliśmy szukać nowych odbiorców.
Tak, zaczęliśmy po prostu szukać nowych odbiorców, zaczęliśmy zastanawiać się w takim razie, jeśli nie tam, to co innego fundacja mogłaby organizować. I tak powstał pomysł, że ta misja medyczna, to ona równie dobrze nie musi być gdzieś tam daleko. Ona może być tu u nas za rogiem, to ona może być tu u nas w Polsce, to ona może być tutaj wspierająca szpitale, wspierająca kadrę zarządzającą w rozwiązywaniu codziennych różnych problemów, które jak w każdym przedsiębiorstwie, jak w każdej firmie są. I tak się też zaczęła nasza druga część przygody, związana z wspieraniem ratownictwa medycznego, wspieraniem ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, organizowaniem szkoleń dla nich, ale też i wspieraniem kadry zarządzającej szpitali poprzez organizowanie właśnie szkoleń, spotkań, udział w konferencjach i wsparcie takie też szkoleniowe dla pracowników ochrony zdrowia. Myśmy na przykład wymyślili i do dziś realizujemy świetny projekt, nazywamy go Praktyczne Aspekty Zarządzania, Stres i Wypalenie Zawodowe. I to jest projekt adresowany do pielęgniarek, ale tylko i wyłącznie do kadry kierowniczej, w sensie pielęgniarki naczelne, w sensie pielęgniarki oddziałowe. I dziewczyny przychodzą na to szkolenie, one są w formule zamkniętej, dedykowane dla konkretnego szpitala. I dziewczyny przychodzą na to szkolenie i powiem pani, że rozmawiamy z nimi o stresie, rozmawiamy z nimi o wypaleniu zawodowym i one mówią, wow, wie pan, że nigdy do tej pory nikt nam nie poświęcił czasu, nigdy do tej pory nikt z nami nie rozmawiał, nigdy do tej pory nie było tak, że ktoś poświęcił nam uwagę właśnie w tym zakresie, że my jesteśmy zestresowane, zmęczone, że my bardzo często przez tę ilość bodźców, które mamy, jesteśmy zwyczajnie wypalone.
To jest takie wsparcie dla tych, którzy na co dzień pomagają i wydaje się to naturalne, że oni dobrze sobie radzą z dziwnymi i trudnymi sytuacjami, skoro z takimi właśnie mają do czynienia na co dzień.
Tak, oczywiście. Nam się wydaje, że ostatnio właśnie braliśmy udział w takiej konferencji i jedna z pań, która jak się potem okazało, była jedną z szefowych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, w takim żalem, w pretensjach, w jakichś takich opowiada, że pacjenci mają pretensje, że się pielęgniarki nie uśmiechają. Tak? Ja mówię, wie pani, z drugiej strony, jak pani idzie do sklepu i po 12 godzinach ta dziewczyna w sklepie panią obsługuje, bo wchodzi pani tuż przed zamknięciem i nie uśmiechnie się do pani, to pani też jest w pretensjach. Więc to trochę trzeba zrozumieć tą specyfikę tej pracy, a trochę trzeba zrozumieć te dziewczyny, które bardzo często mają te dyżury takie długie i trudne. A przecież my prawdopodobnie w ogóle sobie nie uświadamiamy tego, że niektóre z tych pań, niektóre z tych osób miesięcznie po kilkanaście czy po kilkadziesiąt osób to są ostatnie żywe osoby, z którymi umierający się spotykają. Tak? I ilość tych takich emocji powoduje, że rzeczywiście one mają prawo i mogą mieć takie syndromy, nazwijmy to, wypalenia zawodowego.
No, przecież stres. To nie jest jedno ich zajęcie, tak? Każdy ma swoje życie, swoją rodzinę, jeszcze jest coś poza szpitalem. No to wydaje się też temat, który można by drążyć bez końca, ale jednocześnie mam takie wrażenie, że ochrona zdrowia tutaj w Polsce to jest taki worek bez dna. Ile by się nie robiło, to cały czas jeszcze potrzebna jest kolejna pomoc, kolejne wsparcie. Nie tylko jeśli chodzi o sprzęt, ale także, czynniki ludzkie, tak, szkolenia. Wszelkiego rodzaju fundacje i organizacje, które zajmują się ochroną zdrowia i wspieraniem ochrony zdrowia, mają dużo do roboty. To jak to jest? My jesteśmy zaniedbani w tym zakresie?
Wie pani, patrząc z perspektywy moich doświadczeń w ochronie zdrowia i doświadczeń pracy na Miodowej 15, tam gdzie jest Ministerstwo Zdrowia i doświadczeń pracy i współpracy ze szpitalami, bo też mam w swoim, jak to się ładnie mówi, w swoim CV mam też doświadczenie pracy w szpitalu, w Centrum Zdrowia Matki Polki. I patrząc na te działania, które dzisiaj podejmujemy z drugiej strony, tak, to naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Tak? Mamy bardzo dużo sprzętu, bardzo dużo świetnych fachowców światowej klasy i moim zdaniem, jeśli chodzi tak generalnie o system, to my nie mamy się czego wstydzić. Tak? Jeśli go zestawimy z różnymi systemami europejskimi czy nawet światowymi, to naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Jasne, ktoś tutaj, kto słucha tej audycji, powie, o Boże, a kolejki, a 200 dni czekania to gdzieś tam. Rzeczywiście to jest jakiś kłopot, tak? Te kolejki są kłopotem, ale to też jest, wie pani, taka nasza nowa dyskusja, taki nasz nowy temat, którym się w fundacji zaczęliśmy zajmować. Odpowiedzialność pacjentów względem systemu, odpowiedzialność pacjentów względem swojego leczenia. Wielki i trudny temat. Zaczęliśmy taką dyskusję ostatnio, bo wie pani, my mówimy kolejki, tak? Czy w ogóle mówimy, kolejki są do systemu, a my mówimy tak, dobrze, są kolejki, ale jeżeli szpital, czy to miejsce, gdzie się leczymy, tak, przygotowuje się i stawia do dyspozycji ludzi, sprzęt, to wszystko kosztuje, tak? My musimy sobie uświadomić, że to wszystko, ta gotowość kosztuje. I pacjenci, jest 10 pacjentów zapisanych, dzisiaj na przykład, że tam jutro w środę będzie zapisanych tych pacjentów 10 przed południem na jakiś zabieg. Z tego przyjdzie na przykład 7. Tak? To tych 3, bez odpowiedzialności żadnej, mówi, tak wyszło.
No ta dyskusja to trwa już od jakiegoś czasu.
Ta dyskusja
czasu.
To, prawda,
co z tym robić?
To trwa, co z tym robić, więc tu są różne pomysły i tu są różne koncepcje, jak temu zaradzić i są też dobre przykłady w systemie, które sobie z tym radzą.
Do rozmowy z naszym gościem niebawem wracamy, teraz chwila muzyki.